Czas na rozmowy nie tylko polityczne.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk.
Witam Cię, Małgosiu, cześć.
Dzień dobry, witam Państwa. Chcę Państwa dziś zaprosić w pierwszej części programu na rozmowę z panem profesorem Tadeuszem Doboszem. To nagrana wcześniej rozmowa. Pan profesor Dobosz jest jednym z pionierów krajowej medycyny molekularnej, wprowadzenia technologii DNA w ustalaniu spornego ojcostwa. Był kierownikiem Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Człowiek o ogromnej wiedzy, naukowiec z najwyższej półki, a niemal dokładnie 9 lat temu, 14 kwietnia 2014 roku, wziął udział w tajnej misji. W tajemnicy właśnie 14 kwietnia naukowcy z krypty w kościele Świętego Krzyża wydobyli kryształowy słój z sercem wybitnego kompozytora Fryderyka Chopina. Pod kożuchem z wazeliny w brązowawym płynie zobaczyli biały, nieprzeciętnie duży jak na człowieka organ. Proszę Państwa, wiele tajemnic wokół tego serca, ale także i serc Tadeusza Kościuszki i Jana III Sobieskiego. I o tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie z profesorem Tadeuszem Doboszem. A rozmowę zaczynamy od pytania, czy to prawda, że serce Fryderyka Chopina jest przetrzymywane we francuskim koniaku?
Tego nie wiemy, dlatego że myśmy nie otwierali słoja. Ponieważ okazało się, że płynie właściwie w pełni praktycznie, brakuje pół centymetra płynu, w związku z czym walczył w nas, bo wiadam, że z panem profesorem Witem, on jest kierownikiem pracowni genetyki, kierownikiem Zakładu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. I walczył w nas instynkt muzealnika z instynktem badacza. I księg muzealnika wygrał, to znaczy, ponieważ to wszystko było w cudownym stanie zachowania, więc nie odważyliśmy się otwierać słoja. Ja miałem na dolewki bardzo dobry koniak kupiony za prywatne pieniądze i gotowy byłem na dolewkę, gdyby to się okazało, że to jest koniak. No ale nie wiemy, co to jest. W razie barwa na to by wskazywała i czas, który powstało w serce, też by na to wskazywał, ponieważ to było we Francji w tamtych czasach dosyć pospolicie używane do tego celu.
Czy Państwa zaskoczyło to, że jest tak niewielki ubytek płynu, w którym przechowywane jest serce kompozytora?
Znaczy, trochę byliśmy zdziwieni, że tak mało, ponieważ spodziewaliśmy się tak strasznego stanu, że płynu nie będzie w ogóle albo będzie bardzo mało. No bo też na znacznie młodszych sercach się zdarza, na przykład ostatnio byłem w Gnieźnie i otwierałem swój z sercem masa chronda i tam było parę mililitrów płynu dosłownie.
Czemu zawdzięczać to, że to serce jest w tak znakomitej formie, jeśli chodzi o jego przechowanie?
Jednemu od trojga. Nie wiem, która jest prawdziwa hipoteza, być może wszystkie są prawdziwe naraz. Po pierwsze, to był doskonałej jakości słój, idealnie dotarty wieczkiem, który był bardzo szczelny sam z siebie. Po drugie, takie ślify się jeszcze uszczelnia wazeliną. Już Krivelier, który ten preparat, tak dużo tej wazeliny tam dał, że to wciekło do słoja i utworzyło korzuszek na powierzchni płynu, który dodatkowo chronił przed parowaniem. I trzecia możliwość jest jeszcze, mianowicie nie wiemy, co było w momencie zawierania serca przez kapelana Schulze, który się dogadał z proboszczem. Powiedział, że serce jest zagrożone, będzie szturm, nie wiadomo, co się będzie działo i w związku z czym on, że to serce weźmie pod opiekę, to wyraził zgodę. Serce trafiło najpierw do Fondenbacha, to taki kasz powstania warszawskiego, dosyć paskudna powstać, który przekazał parę dni później biskupowi Pragi Szagowskiemu. I wtedy ja widziałem film z tego przekazania, film propagandowy, oczywiście wykorzystałem wcześniej w środku propagandę i tam już było wszystko tak, jak to, co widziałem, czyli pełno płynu. Bardzo możliwe, że w momencie, gdy kapelan to serce pobierał, płynu było niewiele, ale ponieważ pobrał go Niemiec, mógł znaleźć fachowca, który te płynu dolał. Tego nie wiemy. Tymczasem byliśmy zaskoczeni doskonałym stanem. To było widać, że największe zaskoczenie to był doskonały stan preparatu.
Trzeba było długich przekonywań rodziny jeszcze żyjącej Fryderyka Chopina, żeby zgodziła się w ogóle na to, by można było to serce naukowcom obejrzeć.
Udało to się, mi w ogóle nie udało. Po prostu ostatnia osoba umarła, która zmusiła zastrzeżenia. Tym sposobem otworzyła się możliwość infekcji.
Państwo sporządzając raport, wyznaczyliście kolejny termin przyjrzenia się stanowi tego preparatu na 2064 rok. Dlaczego akurat na ten rok?
Uznaliśmy, że tyle wytrzyma, bo my się dodatkowo jeszcze uszczelnili i wewnątrzwoskim szczelni. Ten preparat aż poinął. W związku z czym uważaliśmy, że na pewno to ten konserwujący nie wypaluje do tego czasu. Ja już oczywiście tego nie dożyję, ale zakładając, że to jest oryginalny preparat Cuvelier, do którego nikt nie zaglądał, to przecież jest możliwe. To moja hipoteza, że Niemcy dolali szpirytów tam do środka, to jest tylko hipoteza, to jest nie w ogóle pewnie. No ale najprawdopodobniej płyn jest oryginalny, więc to jest nawet powietrze z XIX wieku paryskie. To jest skarb dla nauki. Jak ja sobie pomyślę, co 50 lat temu można było zrobić, otwierając swoje z preparatami, a co można zrobić dzisiaj, no to ja nie wiem, co za 50 lat będzie można zrobić. Można sklonować Chopina, no, czymś się lepuje. Także bardzo dobrze, że to nikt nie ruszał, ponieważ tam jest skarb, naukowy skarb w tym szyjku. Co do tego głównego powodu inspekcji, głównym powodem było oczywiście zabezpieczenie serca, wiedzieliśmy się, że było w bardzo dobrym stanie, było w świetnym stanie, ale drugim powodem było dowiedzenie się, co właściwie Chopinowi dolegało przez całe życie. Znaleźliśmy drogę na skróty. Pan profesor Witt uzyskał zezwolenie od pana kardynała Mycza i proboszcza Podłązek na zrobienie inspekcji grobu Emilki. Emilka to jest jego siostra, młodsza siostra Chopina, to jeszcze bardzo byli dzieci ze sobą. I ona w wieku nastoletnim zmarła na coś podobnego, co miał Chopin całe życie. Profesor Witt przypuszcza, że to mogła być jakaś bardzo łagodna postać w Mukowiszczy Dorze. Dlaczego łagodna? Bo wtedy nie żyło się tak długo, jak przeżył Chopin w Mukowiszczy Dorze. Nie dało się w dzieciństwie. No ale wtedy on żył prawie do 40, czy nawet do 40, to dosyć, dosyć ładnie żył. No i teraz pytanie oczywiście, czy co mu dolegało, bo całe życie się skarży na jakieś problemy płucne. Być może to jest rzeczywiście mukowiszczoza, być może coś innego, jakaś inna choroba. Tam jest cała lista możliwych chorób, które dają nieopodobne objawy. Jesteśmy przekonani, że badając Emilkę, to odpowiemy na pytanie dotyczące starszego brata Fryderyka.
A może pan nam wyjaśnić, dlaczego w sercu Chopina brakuje przedsionków?
Ach, to jeszcze właśnie tego nie wiedzieliśmy. No ale to wyjaśnił nam pan doktor Kawecki, który nasz wspaniały współpracownik medycyny sądowej naszej, który był na stażu we Francji, która wyliczył z tego co pamiętam i zauważył, że oni, Francuzi, mają zupełnie inną technikę infekcyjną niż cała reszta świata. Cała reszta stosuje technikę niemiecką, to znaczy, że się otwiera klatkę piersiową, wydobywa się blok narządów, znaczy płuca razem z sercem, a potem się to odcina w sercu i egzaminuje w sercu. Wtedy się robią inaczej. Rozcinają klatkę piersiową, łapią po serce, ciągną je do góry, za koniuszek, ciągną je do góry, nie naczyniają do dołu, tym do przeciągami do dołu, a komorami do góry. Potem wyćwiczonym ruchem odcinają pin naczyniowy. To się oczywiście zawsze, prawie zawsze udaje, ale w przypadku serca Chopina, które było bardzo, bardzo chore, takie duże i takie przywaczałe, że się tak wyrażę, przychodzę, że używam tego słowa, no ale jakoś muszę to nazwać, no ciął za po prostu za nisko i odciął przedsionki.
Panie profesorze, czy pana zaskoczył wygląd serca Chopina?
Nie, dlatego że tam były zmiany dziewicze. Na powierzchni serca, w związku z tym widzieliśmy, na co umarł. On umarł w straszny sposób, mianowicie te zmiany guzicze spowodowały wyczepianie się fibrynogenu. I serce było oplatane taką siatką skrzepową. Coraz ciężej się pracowało, bo w pewnym momencie się wydusił. Nie mogło się więcej rozkurczać. Więc śmierć była okropna. Naprawdę skończył jej chuderkowi. Bo zmarł na po prostu niedoczynność serca. I spowodowano wyczepianiem się na treguziczym fibrynogenu na powierzchni serca.
Dużo więcej problemów naukowcom sprawiło serce Tadeusza Kościuszki.
Przypuszczano, że to zapalenie płuc, tymczasem wiemy, że nie. Wiemy, że było to zajęcie prawej komory serca przez bakterię, która powoduje endokarditis, to znaczy właśnie zapalenie przedsionków. I jest to bakteria bardzo pospolita u człowieka, to jest normalnie, powoduje tylko trądzik u młodzieńców, jak u starych ludzi. Potrafi właśnie przywołać albo perikarditis, to wtedy jest straszna sprawa, bo jest coś podobnego jak w przypadku Chopina. Znaczy wyczepiają się, wyczepia się, albo endokarditis, i wtedy prawa komora serca sieje zakrzepy, które idą do płuc i imitują zapalenie płuc. To jest nie do zmienia w tamtym stanie medycyny. I stąd właśnie taki potencjał, że znowu zapalenie płuc, ale my wiemy, że to nie były wyniki zapalenia płuc, ani inne bakterie powodujące zapalenie płuc, i że to były bakterie właśnie trądzikowe.
Panie profesorze, a stan serca Tadeusza Kościuszki jest równie dobry jak Chopina?
Nie jest fatalny, dlatego że ono obserwowano w skarbce, i w momencie, gdy powstanie upadło, jakiś żołdak się tam włamał, otworzył sejf sześciarski, do którego się do sejfie, wydobył ten garnuszek. Był taki garnuszek jak naświetlany. No, otworzył, tam była warstwa wosku, nieprawdy ubał. Poczuł zapach fenolu, ponieważ to zostało przekonserwowane z etanolu na fenol z chloroformem, tak, fenol z chloroformem. No i w związku z tym wyrzucił to. Leżało 2 lata w tak gruzach, i ten fenol to w ogóle byś, nie wiem, co by się stało. A ponieważ fenol chronił przed rozkładem i bakteriami, w związku z czym przechowało się, ale no niestety wyszło i zaczęło się rozpadać, znaczy właściwie to były tylko fragmenty serca. Większe fragmenty żeśmy dali do płynu konserwującego i one są dalej w płynie konserwującym, a mniejsze zostały no po prostu tam też złożone w woreczku. Tego obiektu nie ma.
Podobno w jeszcze gorszym stanie jest serce króla Jana III Sobieskiego.
A tak, ono jest w fatalnym stanie, dlatego że tam było nieszczęście, mianowicie płonął się znajdowało w puszce, która była od środka złoczona, na zewnątrz była szrodziona, a sama puszka była mosiężna. No i sobie leżało w tym właściwie sarkofagu, tylko ktoś przezornie uchylił sarkofag i zepchnął tą puszkę do pionu wentylacyjnego. No i to było bardzo dobrze, dlatego że żołdacy, nie wiem czy to Rosjanie, czy Niemcy, się włamali do tego sarkofagu, czyli w związku z tym sarkofag w tej poszli i tam nie wsadzą łapy do tego pionu. No ale to dobrze, że tam zostało schowane, dlatego że w ogóle ocalało. Natomiast niedobrze, dlatego że dach klasztoru został zniesiony przez spadający bombowiec, bo nie była amerykańska latająca kortesa. Południowoafrykańska latająca fortecja, teraz Włoch, leciała ze zrzutem do Warszawy i została wystrzelona i właśnie uderzyła w dach klasztoru, niszcząc te piony wentylacyjne, a właściwie czapeczki zabezpieczające przed deszczem na mieście. I przez 3 czy 4 lata wszelkie opady atmosferyczne, deszcz, śnieg, swobodnie wściekały do tego pionu, moczyły tą puszkę, niestety niestety poszło w elektrochemiczna, to znaczy, jeżeli są trzy różne metale, już tego dwa szlachetne, to idzie bardzo silnie na korowie mosiądzu i się robiły dziurki. Woda zniknęła do środka i zwarte obiekt szelfa, bo to było doskonale zmumifikowane szelfa, przewinięte czarną chustę. Znaleźli się nitki czarne i do jedwabiu. Zostało, rozpadło się na proch. Także niestety, żeśmy tylko analizowali te prochy w przesianiu. To są ciekawe rzeczy, znaleźliśmy na obruchy białego i zielonego. To oznacza, że kiedyś przed tą puszką było w słoju, w zielonym słoju przejrzystą pokrywką lub odwrotnie w przejrzystym słoju z zieloną pokrywką. No i później widocznie zostało wtłoczone, może upadło komuś i zostało przełożone do tej puszki. A szkoda, bo gdyby było w tym słoju, to może by wytrzymało.
Czy ma pan taki dreszcz emocji zawsze, kiedy towarzyszy pan ekipie badającej serca tych, którzy są tuzami naszej historii?
Oczywiście, że tak. To tak jak powiedziałem, do tego programu odpowiedzialnością, to znaczy przede wszystkim naszym celem jest ratować zabytki. W drugiej kolejności dowiedzieć się czegoś, czego nie wiadomo, czyli mam dwa instynkty, instynkt naturalnika, instynkt naukowca, raz wygrywa jedna, raz wygrywa drugi, ale zawsze ten pierwszy jest na pierwszym miejscu. My w związku z tym bardzo jesteśmy tutaj ostrożni i bardzo traktujemy to wszystko z wielkim szacunkiem, bo wiemy, że to są nieodtwarzalne rzeczy, to są relikwie narodowe i z pełnym poszanowaniem podchodzimy do tego.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.
Gościem rozmów nie tylko politycznych jest Wojtek Włoch, wprost z Connecticut. Państwa, człowiek, który urodził się w Gdańsku, ale zrobił, śmiało mogę powiedzieć, nietuzinkową karierę naukową w Stanach Zjednoczonych. Szybciutko tylko powiem o tej drodze do tej kariery. To licencjat w Toronto, magisterka w Warszawie, doktorat w Minneapolis, a później już tylko pięcie się po stopniach kariery naukowej w Stanach Zjednoczonych. Na co dzień zajmuje się umiędzynarodowieniem wyższych amerykańskich uczelni. Jest ciągle w drodze, w kraju i po świecie. Ma wiele pasji, ale dzisiaj będziemy mówić o tej pasji do nauki. Mieszka i pracuje w Connecticut, tak jak powiedziałam. I co skłoniło mnie, proszę Państwa, do tego, by zaprosić Wojtka Włocha do spotkania na naszej antenie, to informacja, że został laureatem prestiżowego wyróżnienia Fulbrighta, więc jak Państwo wiedzą, tego najważniejszego amerykańskiego programu wymiany między uczelniami na całym świecie, wymiany naukowej i kulturalnej. No i teraz, Wojtek, mogę Cię już tak oficjalnie przywitać. Dzień dobry.
Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Jakże mi miło.
Jesteś pierwszym laureatem tego wyróżnienia Fulbrightowskiego i chciałabym, żebyśmy tak właśnie trochę zaczęli od końca, od takiej inwersji czasowej fabuły. Jak się dostaje takie wyróżnienie?
No jak na każde w miarę ważne i w ogóle ważne wyróżnienie, no trzeba sobie na nie trochę zapracować, aczkolwiek w tym przypadku muszę przyznać, że ono przyszło do mnie w taki jakby trochę niejako ze zbiegu okoliczności. Otóż my, koordynatorzy akademiccy na uczelniach wyższych, którzy zajmujemy się propagowaniem idei i całego programu Fulbrighta na naszych uczelniach, na których pracujemy, spotykamy się regularnie co miesiąc na takich sesjach, w których dzielimy się naszymi wiadomościami, informacjami, rozterkami, pytaniami i tak dalej na temat tego, jak to łatwo lub niełatwo, ciężko lub nieciężko jest ten program na naszych uczelniach propagować. No i akurat na kilka spotkań temu comiesięcznych padło takie pytanie od jednej z moich koleżanek, która pracuje w Michigan na uczelni. Skąd można dowiedzieć się na temat tego, bo ich uczelnia jest ogromna i mają bardzo dużo ludzi, którzy pracują akademicko. I oni oczywiście wiedzą o wszystkich, którzy zostali wysyłani na program Fulbrighta w ramach tej właśnie uczelni. Natomiast nie mają za bardzo możliwości zorientowania się, kto z ich obecnych wykładowców był na programie Fulbrighta wcześniej, ale z ramienia innej instytucji. Ja tutaj podniosłem rękę, bo akurat byłem autorem takiego kwestionariusza, którym rozpropagowuję u siebie na uczelni od wielu, wielu lat, który jest zresztą bardzo popularny u nas i bardzo chętnie wypełniany przez zarówno kadrę pedagogiczną, jak i administracyjną naszej uczelni. I w jednym z pytań tego kwestionariusza jest, czy kiedykolwiek byłeś absolwentem jakiegokolwiek międzynarodowego, ważnego programu, stypendium, fellowship i tak dalej, i tak dalej. No i ci ludzie, którzy wcześniej byli na Fulbrightie, oczywiście rozumieją wagę posiadania takich informacji. No i mam w związku z tym całą bazę danych wszystkich ludzi, którzy byli na tym programie i to nie tylko z ramienia naszej uczelni. No i tak się złożyło, że podczas tego spotkania podzieliłem się tą informacją, która okazała się być rewolucyjna dla ludzi z mojego środowiska, bo nikt wcześniej takiego kwestionariusza nie rozpropagowywał na swoich uczelniach. No i to jakby dało mi fakt, że coś takiego posiadam, takie narzędzie badawcze w cudzysłowie, i które udoskonalam od wielu, wielu lat, no spowodowało, że zostałem dostrzeżony
i
dosłownie kilka dni później reprezentanci programu Fulbrighta z Waszyngtonu i z Nowego Jorku napisali do mnie e-maila z taką informacją, że oto oni chcieliby mnie wyróżnić, bo to jest bardzo ważna rzecz dla całego programu. No i tak się stało po prostu.
Ja Państwu tylko jeszcze dopowiem, że Wojtek Włoch jest pierwszym laureatem tego wyróżnienia, bo Fulbright jak gdyby właśnie od przyznania Tobie tego wyróżnienia otworzył pulę przyznawania tego typu wyróżnień, czyli Liaison of the Month, tak?
Liaison of the Month, tak. I teraz po każdym naszym kolejnym comiesięcznym spotkaniu, jeżeli padnie jakaś ciekawa idea, to ktoś będzie wyróżniony lub wspomniany tym wyróżnieniem.
Także wobec tego gratulujemy Ci bardzo serdecznie. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni.
To jest sukces nie tylko mój, ale no wszystkich nas, którzy przeszli tą niezbyt prostą drogę do tego, żeby być tu, gdzie jesteśmy, w tym
no
bardzo ciekawym kraju.
O to chcę Cię zapytać. Jak się robi karierę naukową w Ameryce?
Są dwie ścieżki, bo oczywiście karierę naukową możemy definiować w dwa główne różne sposoby. Otóż pierwsza kariera naukowa jest karierą typowo akademicką, gdzie pniemy się po szczeblach od doktoratu przez asystent, professor, associate professor do full professor i tak dalej. Czyli tej karierze typowo naukowo, akademicko, badawczo, wykładowczej. Natomiast moja kariera jest karierą również akademicką, ale po ścieżkach administracyjnych. Ja nigdy, chociaż zrobiłem doktorat w Stanach, jak mówiłaś, to nigdy nie byłem naukowcem wykładowcą, naukowcem takim badaczem, który publikuje i który no, jakby pnie się po drogach kariery wykładowczo-badawczej. Ja się piąłem po drodze kariery akademicko-administracyjnej. W momencie, jak zrobiłem doktorat już w Stanach, no zacząłem rozglądać się za stanowiskami, które są dla doktorów rezerwowane, czyli z poziomu dyrektora akademickiego i wyżej. Natomiast w ogóle wcześniej same początki mojej kariery w Stanach sięgają faktu, że pracowałem na uczelni w Warszawie, która była partnerską uczelnią jednego z publicznych uniwersytetów w Chicago. I tak się złożyło, że zaciągnąwszy relacje z tą uczelnią, rozpocząłem bardzo intensywny program wymiany studenckiej, potem profesorskiej. Fakt, że byłem dosyć wysoko w strukturach akademickich Unii Europejskiej, to też mi bardzo pomogło, dlatego że ta sama uczelnia właśnie potem po kilku latach tej współpracy wystąpiła o wizę akademicką zwaną H1B, znaczy to nie jest tylko wiza akademicka, wizę profesjonalną H1B, i zaprosiła mnie do współpracy bardziej stałej w tej uczelni. A to było wtedy, kiedy byłem wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Programu Erasmus. Miałem ledwo 20 kilka lat. Program Erasmus jest programem wymiany akademickiej w całej Europie. Razem z kolegami i koleżankami z Europy po prostu założyliśmy organizację, która nas, administratorów tego programu w Europie, skupiała wokół siebie. No i dzięki temu zadzierzgnąłem znowu bardzo dużo kontaktów w ramach Unii Europejskiej, a tego właśnie ta publiczna uczelnia w Chicago szukała. No i zaprosili mnie do współpracy, przerzucili mnie przez Atlantyk i zacząłem pracę z wizą H1B. Potem się to udało zamienić na zieloną kartę i potem obywatelstwo, a w międzyczasie doktorat i coraz wyższe i wyższe stanowiska w ramach amerykańskich uczelni wyższych, aż jestem tutaj. No, taka droga.
Powiedz mi, czy według ciebie jest, ponieważ masz jakąś szansę i możliwość porównania, czy według ciebie jest jakaś specyfika tej kariery naukowej, specyfika rynku, czyli specyfika amerykańska?
Oj tak, jak najbardziej. Dostrzeżenie i bycie dostrzeżonym przez mnogość uczelni wyższych. Jeżeli chce się robić karierę, no to nie można się ograniczać oczywiście w swoich działaniach tylko i wyłącznie do tej jednej uczelni, na której pracujemy. A takim najlepszym wehikułem na to dostrzeżenie w środowisku, w rynku jest stałe, regularne uczestnictwo w naszych spotkaniach, naszych stowarzyszeń, czyli doroczne konferencje, spotkania na Zoomie, teraz bardzo popularne, webinaria i tak dalej, no i podnoszenie rąk, pytań, zadawanie dobrych pytań podczas tych webinariów, tudzież prezentowanie na konferencjach dorocznych, udział w komitetach i w komisjach i w subkomisjach naszych stowarzyszeń jest absolutnie najważniejsze, jeżeli chodzi o rozwijanie skrzydeł i rozwijanie swojej kariery. I wydaje mi się, że to jest to właśnie, co spowodowało, że zostałem między innymi zaproszony do tego stowarzyszenia Fulbrightowskiego. Jestem w dosłownie 4 czy 5 innych komisjach. To też pochłania dużo pracy, bo oczywiście jestem w komisji publikacji i materiałów źródłowych jednej ze stowarzyszeń, które skupia w sobie wszystkich ludzi, którzy umiędzynarodawiają wyższe uczelnie. I w związku z tym jestem zobowiązany i zobligowany do tego, żeby mieć najnowsze informacje z naszej dziedziny, prawda? I trzeba być znanym z tego, że jestem posiadaczem czegoś tam, lub siedzę w jakiejś tam komisji, lub służę w taki czy w inny sposób stowarzyszeniom, czyli naszym grupom, żeby zostać dostrzeżonym.
Czy w Ameryce karierą naukową nie rządzą układy?
W znacznym stopniu rządzą. Wiele rozmów o pracę, które przechodziłem wcześniej, zanim dostałem się na tę uczelnię, na którą jestem, było dla mnie absolutnie ewidentne, że ta rozmowa o pracę z tą komisją jest ad acta, bo to widać po twarzach ludzi, że są niezainteresowani na przykład w tym, co mam do powiedzenia, mimo że uważam, że mam do powiedzenia dużo ważnych i ciekawych rzeczy, tudzież do pokazania tej uczelni, że się dowiedziałem o niej bardzo dużo ze środowiska, ze stron internetowych i tak dalej, że przygotowałem się do tej rozmowy, ale po twarzach ludzi bardzo często widać było, że nie są zainteresowani tym, co mam im do powiedzenia, co dla mnie z kolei jest sygnałem, że okej, jestem jedną z... Tak, szukam dalej. Jestem jedną z marionetkowych, że tak powiem, osób, tylko żeby odhaczyć, że było ileś, ale te układy są wszędzie. To nie jest tylko znamienne dla wyższych uczelni, no ale nie można się poddawać. Ta uczelnia, na której w tej chwili pracuję w Connecticut, to była uczelnia numer 56 w moich aplikacjach podoktorskich. 56 aplikacja, 8 bodajże rozmowa o pracę i tylko 3 z tych uczelni zaprosiły mnie na kampus, czyli na ostatni etap poszukiwań. No i ta akurat skontaktowała się ze mną, proponując mi pracę. Więc trzeba uparcie, niezmiennie dążyć do tego, i aplikować, i aplikować, i aplikować, i po prostu
tak,
mieć...
Tak wiele osób mówi, że szukanie pracy w ogóle jest już pełnowymiarową pracą na pełny etat.
Absolutnie.
Myślisz, że gdybyś został w Polsce, byłbyś w swoim życiu zawodowym w tym samym miejscu?
Myślę, że tak. Na arenie na pewno europejskiej, bo już przed wyjazdem do Stanów byłem. Nie wyobrażam sobie robić czegokolwiek innego w życiu zawodowym, więc spodziewam się, że pewnie tak. Natomiast gdzie w Polsce, to trudno mi powiedzieć, dlatego że dowiedziałem się, że uczelnia, na której pracowałem, niestety się zamknęła, więc czy robiłbym to samo dla innej, czy inaczej, czy mieszkałbym gdzieś w Europie w tej chwili i zajmował się Erasmusami, trudno mi powiedzieć.
Wojtek, a na czym polega tak kłopatologicznie umiędzynarodowianie wyższych uczelni w Ameryce?
Przede wszystkim na tym, żeby wiedząc o tym, że uczelnie są swego rodzaju... Uczelnia jest jak kraj. Niektórzy nawet twierdzą, że królestwo, że prezydent w zasadzie jest królem i tak dalej, ale to już może nie metaforyzujmy w ten sposób. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że uczelnie są zbiorami bardzo określonych grup społecznych, akademickich i tak dalej, każda z nich potrzebuje mieć swojego ministra spraw zagranicznych. Jeżeli chce się liczyć zarówno w Stanach, jak i w świecie. Bez znacznych, ważnych i sensownych kontaktów, funkcjonujących kontaktów międzynarodowych, uczelnie amerykańskie, zresztą na całym świecie uczelnie nie będą się liczyć, nie będą w odpowiedni sposób rankingowane, nie będą w odpowiedni sposób postrzegane, nie będą atrakcyjne dla międzynarodowych studentów, dla kadry pedagogicznej. Umiędzynarodowienie uczelni polega na tym, żeby wprowadzić i utrzymywać uczelnie na mapie świata. I to można robić zarówno z poziomu wymiany studentów, czy tam ich przygotowania i szykowania ich wyjazdów zagranicznych i całego związanego z tymi wyjazdami ryzyka, bo też zajmujemy się międzynarodowym ryzykiem, badamy wszelkie pomysły profesorów na temat tego, gdzie chcą zabrać studentów. I akurat w tym roku nie możemy wysłać do Kenii w takie miejsca, które są niedaleko parków narodowych, bo tam były ostatnio porwania i musimy o tym wiedzieć, etc., etc. Także o takich rzeczach dosłownie bardzo przyziemnych, ważnych dla studenckich wyjazdów, ale również dla tego, żeby profesorowie publikowali i współpracowali naukowo z profesorami z innych krajów, z innych kultur. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest to, żeby uczelnie zawiązywały formalne, partnerskie umowy z podobnymi sobie uczelniami z całego świata, żeby wymieniać właśnie nie tylko studentów, profesorów, ale też i wiedzę akademicką, żeby tworzyć sieci międzynarodowych uczelni, które zajmują się konkretną dynamiką czy konkretną tematyką. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład współpraca uczelni południowoafrykańskich z uczelniami europejskimi i azjatyckimi w dziedzinie ekologii morskiej na przykład, czy przepływu, czy na przykład chociażby badań nad dynamiką i rozwojem klimatu i tak dalej. No badania międzynarodowe w wielu dziedzinach są absolutnie podstawowe. Nie można ograniczać się w tych działaniach tylko i wyłącznie do swoich własnych uczelni czy swoich własnych krajów. I zadaniem człowieka, który umiędzynarodowia wyższe uczelnie, jest właśnie to, żeby podpinać je pod odpowiednie sieci, grupy, odpowiednie dynamiki badawcze, wymiany profesorskie, studenckie, etc. No i oczywiście Fulbright jest jednym z takich wehikułów tego typu działań i w związku z tym my Senior Internationalization Officers, jak to nas nazywają, SIOs, bardzo często w naszych portfolio właśnie mamy programy Fulbrighta również.
Proszę Państwa, jak słyszycie, to nasz minister spraw zagranicznych w amerykańskim świecie akademickim, Wojtek Włoch. Wojtek, to nie pozostaje nic innego. Tak mi ciężko życzyć Ci, żebyś był królem, ale przynajmniej premierem, skoro mówimy, że to królestwo, ale widzę Cię na Zoomie i widzę, że wcale nie jesteś spragniony tej pozycji.
Broń Boże, nie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zupełności mi wystarcza. Jest tutaj jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do nauczenia się i jeżeli mielibyśmy czegokolwiek mi życzyć, to tego, żebym miał możliwość dalszego rozwijania się w naszej dziedzinie. Nie mam aspiracji premierskich ani prezydenckich.
Wiesz co, ja wiem, że jesteś człowiekiem takim od roboty, a nie żyrandolem, ale pozwól, że jeszcze na koniec zadam Ci pytanie, które wydaje się być bardzo ważne i jak gdyby takie przypieczętowujące to, o czym dzisiaj nam opowiadasz. Jak z Twojej perspektywy, z perspektywy znajomości tej wymiany międzynarodowej amerykańskich uczelni wyższych wygląda Polska? Czy my jesteśmy partnerem na tej mapie wymiany?
Jesteśmy partnerem mniej, ale to bardzo ciekawe jest, dlatego że jesteśmy mniej partnerem na poziomie wymiany studenckiej, a zdecydowanie bardziej partnerem z poziomu akademickiego i profesorskiego, publikacyjnego i tak dalej. Ta dynamika płynie bardziej z Polski. Polska ma bardzo interesującą i ważną organizację, która nazywa się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA. Z tymi ludźmi widuję się za każdym razem na prawie wszystkich konferencjach naszych międzynarodowych, z naszej dziedziny. Ona reprezentuje polskie uczelnie właśnie w naszej branży i w naszym przemyśle i prowadzi do tego, żeby polscy naukowcy jak najszerzej publikowali i współpracowali z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych. Niedługo zresztą będziemy mieli webinarium na temat, takie wspólne webinarium z Uniwersytetem Jagiellońskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, z University of California Davis, gdzie pracuje moja bardzo serdeczna przyjaciółka, profesor Joanna Regulska, jest wiceprowostem do spraw właśnie międzynarodowych, czyli jest nas dwoje, którzy zajmują się tym, tylko że oczywiście ona jest na zupełnie innym poziomie, bo jest też przy okazji wybitnym naukowcem, więc jest takim człowiekiem, z którym bardzo często rozmawiam z punktu widzenia tego, żeby się czegoś nauczyć od niej. Wspaniały zresztą człowiek, bardzo chętny do dzielenia się tą wiedzą z innymi. Także pracujemy coraz bardziej intensywnie nad wprowadzeniem tych najprzeróżniejszych dynamik wymian akademickich i profesorskich z Polską bezpośrednio, ale nie robiąc tego wcześniej, na każdej dorocznej konferencji zawsze widzę uczelnie polskie, które szukają partnerstw i nigdy nie jest tak, że nie ma wokół nich nikogo. Zawsze przy ich stanowisku są jacyś ludzie, którzy albo próbują zaczynać rozmowy na temat współpracy, albo już to robią i czynią okazję, żeby się po prostu spotkać, etc. Więc Polska jest zdecydowanie na tej mapie.
I to jest bardzo dobra wiadomość taka na teraz i na przyszłość. Ja rozumiem, że także z dużym Twoim udziałem do tej wymiany dochodzi. Ja przypomnę Państwu, że gościem rozmów nie tylko politycznych był człowiek, pod którego sukces się oczywiście wszyscy masowo w tej chwili załapujemy.
Zapraszam.
Wojtek Włoch, który, jak Państwu powiedziałam na początku naszej rozmowy, został pierwszym w historii laureatem prestiżowego wyróżnienia Fulbrighta, Liaison of the Month. Wojtek, dziękuję za Twoją pracę, gratulujemy i dziękujemy za spotkanie na naszej antenie.
A ja dziękuję za zaproszenie i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.